Chciałbym, abyśmy zajrzeli w tej chwili do Ewangelii świętego Mateusza i chciałbym, abyśmy założyli sobie na chwilkę palcem 11 rozdział. Za chwilkę zaczniemy z niego czytać. Chwilkę mi zabierze, zanim do niego dojdziemy. Chciałbym powiedzieć tak, że jako chrześcijanie jesteśmy rozsypani po tym świecie jako sól i jako światłość. Diabeł usiłuje nas przekonać o tym, że nie jesteśmy solą, ani nie jesteśmy światłością. I będzie robił wszystko, abyśmy byli przekonani co do jego racji, a nie do racji Boga. Dlatego gdziekolwiek idziemy, bardzo często bywa tak, że jako chrześcijanie mamy obawę, żeby się czymś nie skalać. Bardzo często mamy obawę, żeby zło nie wpłynęło na nas, podczas gdy Bóg zamierzył, żebyśmy gdziekolwiek idziemy, abyśmy wchodzili jako światłość. Wiecie, kiedy ktoś zapalił dzisiaj światłość na tej sali, tam nie toczyła się negocjacja. Ciemność nie mówi, nie ustąpię. Światłość mówi, ustąpi. Nie. Kiedy ktoś przyłączył pstryczek, światłość zaświeciła się od tak. Oto jak nadrzędna w stosunku do ciemności jest światłość. I tacy jesteśmy. Ale diabeł usiłuje nas przekonać, że tacy nie jesteśmy, dlatego że mieliśmy zły dzień. Ale nie od naszego złego dnia zależy to, czy jesteśmy światłością, czy nie. Kiedy Jezus odchodził z tej ziemi, powiedział, ja jestem światłością świata, ale teraz wy jesteście światłością świata. Wspaniały werset, ale nie jeden z tych, w który byśmy wierzyli. Jezus przekazując nam to poselstwo powiedział, jak później czytamy w dalszej części Nowego Testamentu, że my w miejsce Jezusa poselstwo sprawujemy. Nie w sensie odkupieńczej roli, ale w sensie tego, że mamy reprezentować Boga. Jezus powiedział, kto widział mnie, widział Ojca. Gdziekolwiek idziemy, mamy reprezentować Jezusa, pokazać, jak dobry jest Ojciec, pokazać, jak dobry jest Jezus. I gdziekolwiek wchodzimy, kiedy wchodzisz na salę chorych, tak jak pastor odwiedza chorych, jak wy odwiedzacie chorych, gdziekolwiek chodzisz na salę chorych, lekarze mogą dawać jedną szansę na 100, że ten pacjent przeżyje, ale te szanse muszą się zmienić w momencie, kiedy wchodzisz na salę. Bo duch żyjącego Boga jest w tobie. Ten sam duch, który wzbudził Jezusa z martwych, nie jakaś wersja jastrzębska czy poznańska tego ducha, ale ten sam potężny duch Boży, który wzbudził Jezusa z martwych, jest w tobie po to, aby zmieniać sytuację, w której jesteś. I chcę wam powiedzieć, że w momencie, kiedy będziecie mieli taką postawę wobec siebie, będziecie czuli to, że Bóg jest w was, zaczniecie doświadczać przełomu w sytuacjach, które wydawałoby się, że są niemożliwe. Kłopot tylko w tym, że żyjemy w złym świecie i nie wszystkie nasze modlitwy wydaje się, że znajdują odpowiedź. I każdy z nas prawdopodobnie ma osoby, które się modlił, żeby zostały uzdrowione, one uzdrowione nie zostały. Modliliśmy się o przełom w jakiejś dziedzinie naszego życia, a przełom nie nastąpił. I w takich sytuacjach bardzo łatwo jest popaść w pewien rodzaj urazy, popaść w pewien rodzaj rozczarowania, która z kolei powoduje niewiarę wobec Boga. Bo kiedy stajemy wobec następnej tego typu sytuacji, pamiętamy o tej poprzedniej, i myślimy sobie, jaką mam pewność, że tym razem Bóg odpowie na moją modlitwę. I kiedy warstwy za warstwą w życiu nawarstwiają się na tą sytuację, w której doznaliśmy urazy, doznaliśmy straty, bardzo trudno nam jest w sobie wykrzesać wiarę i powiedzieć, Panie, wiem, że Ty zawsze chcesz uzdrawiać, że Ty jesteś Bogiem, który leczy wszelką chorobę, wszelką niemoc. Ty rozwiązujesz problemy, Ty jesteś Bogiem potężnym. Ciemność musi ustąpić, kiedy wchodzi światłość. Dlatego, że ciągle w naszym sercu jest to, co się stało kiedyś. I to ciągle ma wpływ na nas, jak przekleństwo, które się ciągnie za nami. Latami czasami, dziesięcioleciami. I chciałbym powiedzieć o dwóch przykładach osób z Nowego Testamentu, które stanowią dla nas wspaniały przykład tego, jak sobie z takim problemem radzić. Uraza wobec Boga, uraza wobec innych chrześcijan. Są, wiecie, badania medyczne, które udowodniły, że ten rodzaj postawy serca bardzo często ma wpływ również na nasze zdrowie. Tacy ludzie częściej popadają na choroby, zapadają na różne choroby reumatyczne, na wiele innych chorób. Jest, w tej chwili określa się, że nawet 70% chorób to są choroby psychosomatyczne. Soma to jest ciało, psyche to jest nasza dusza. Czyli nasza dusza, to jak myślimy o sobie, jak myślimy o innych, jak myślimy o Bogu, ma niesamowity wpływ na to, jak będzie wyglądać nasze zdrowie. 70% chorób. Jezus nazwał Jana Chrzciciela największym z tych, którzy się narodzili z niewiast. A jednak najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy niż on. Dlaczego? Niesamowite jest to, że kiedy Jan chrzcił, a miał poznać Mesjasza chrzcząc ludzi, kiedy Jezus staje na brzegu, Biblia nam mówi o tym, że w Jezusie nie było nic takiego, co z ludzkiego punktu widzenia przyciągałoby ludzki wzrok. Był normalnym człowiekiem. On nie wyglądał jak model z książek dla dzieci. Wydało się, że jest zupełnie normalnym człowiekiem. A jednak, kiedy staje na brzegu, Jan w tym czasie jest w wodzie i chrzci ludzi. I kiedy staje Jezus na brzegu, Jan podnosi swój wzrok, spogląda na Jezusa i mówi: to On! To ten, o którym wam opowiadałem! To jest ten, który jest barankiem Bożym, który usuwa grzech świata. To jest tak, jakby jakaś niebiańska strzałka pokazywała mu: to jest ten, Janie, to jest ten. I kiedy wchodzi do wody i chce, żeby Jan go ochrzcił, Jan mówi: ja potrzebuję twojego chrztu. Kiedy Izrael wychodził z Egiptu, przechodzili przez Morze Czerwone, i to przejście przez Morze Czerwone w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, Paweł nazywa chrztem w Mojżesza. Przechodzili przez wodę, która była proroczym symbolem tego, jak my wychodzimy z Egiptu, wychodzimy ze starego życia, z domu niewoli, przechodzimy, stajemy się nowym stworzeniem i potrzebujemy chrztu, potrzebujemy złożyć nasze stare życie w wodnym grobie, z tego grobu wodnego powstajemy do nowego życia. Ale oni idą dalej i zanim mogli wejść na teren, w którym były wspaniałe Boże obietnice, w którym były obietnice, które się spełniały, w którym szli z Bogiem i odnosili zwycięstwo za zwycięstwami, musieli przejść przez jeszcze jedną wodę. Przez rzekę Jordan. I wiemy, że w Biblii rzeka Jordan stanowi symbol Ducha Świętego. Kiedy Jan stoi i chrzci ludzie, przychodzi Jezus i Jezus mówi: chciałbym, abyś mnie ochrzcił. Jan mówi: ja potrzebuję twojego chrztu. Jan proroczo wyznał coś, co jeszcze było niedostępne. On wiedział o tym, że idzie ten, który przedtem wyznał to, że za mną, ja was chrzczę wodą, powiedział, ale za mną idzie ten, który nie będzie was chrzcił wodą. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Jan, stojąc w wodzie, spoglądając na Jezusa, widzi to, co nadchodzi. Widzi, że oto nadchodzi ten, który przejmie po nim pałeczkę i od tej pory wszystko będzie inne. Wszystko się zmieni. Kompletnie się zmieni. I mówi mu: to raczej ja potrzebuję, żebyś ty mnie, Jezu, ochrzcił. Mając na myśli to, co nadchodzi. Jan tego jeszcze nie miał, ponieważ to było niedostępne. Dzień Pięćdziesiątnicy dopiero nadszedł po Jezusa zmartwychwstaniu. Ale widział, co nadchodzi. I to prorocze objawienie jest niesamowite, dlatego że Jezus, nawiązując do tego, mówi, że najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy niż ten, który był największy z tych, którzy się narodzili z niewiast. Największy ze starotestamentowych proroków. Dlaczego? Tylko z powodu tego chrztu. Dzisiaj, jako nowotestamentowi wierzący, spójrzcie, czym dysponujemy. Spójrzcie, co posiadamy. Mamy chrzest z Duchem Świętym, mamy Bożą moc, którą możemy wchodzić, przejść przez rzekę Ducha Świętego i nie mamy się tam pluskać na brzegu, ale mamy w niej wstępować coraz głębiej. Jest ta prorocza wizja tej rzeki, która wypływa spod tronu Bożego w Ezechielu. I zauważcie, że im dalej od świątyni ona płynie, tym głębsza się staje. Im bardziej Kościół wychodzi z Kościoła, idzie w ten świat, gdzie są ludzie zgubieni, czy w Kenii, czy w Polsce, w Jastrzębiu, w Poznaniu, gdziekolwiek, im bardziej głęboko wchodzimy w rzekę Ducha Świętego, tym dalej od Kościoła jako Kościół jesteśmy. Dlatego, że miejscem Kościoła jest być na miejscu po to, żeby się budować, wyposażać i później iść i ratować ludzi. I cała masa znaków i cudów dzieje się wtedy, kiedy bierzemy się i idziemy. I docieramy do tych, którzy potrzebują, którzy są zgubieni, którzy są cierpiący, którzy są chorzy. Lecz dzieje się rzecz dziwna i chciałbym, abyśmy przeczytali o tym to, co jest napisane w tej Ewangelii Jana w 11 rozdziale. Mateusza, przepraszam. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 11 rozdział, 2 werset. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? Dziwne, prawda? Przecież Jan wiedział, że to jest Mesjasz. Powiedział ludowi: spójrzcie, to on, to ten, o którym wam opowiadałem, to on gładzi grzechy świata, to on jest Mesjaszem, to on. Po co więc kwestionuje boskość Jezusa? Dlaczego poddaje wątpliwość to, kim jest Jezus? Chcę wam zasugerować, że prawdopodobnie uwaga Jana Chrzciciela nie była skupiona na tym, co Jezus czynił, ale na tym, czego Jezus nie uczynił. Pamiętajmy o tym, że Jan zapowiadał nadejście Mesjasza, który miał czynić wiele rzeczy. Ale jedną z rzeczy, którą ten Mesjasz miał uczynić, było to, że on uwalnia z więzów. A chcę wam przypomnieć, że Jan w tym czasie siedzi w więzach i nie przychodzi żaden strażnik, aby go uwolnić. Nie przychodzi Jezus, aby go uwolnić. I kiedy Jan siedzi sam w więzieniu, posyła swoich uczniów do Jezusa i pyta, czy ty jesteś tym, który miał przyjść? Bo ten, który miał przyjść, miał ogłosić ślepym przejrzenie, jeńcom wyzwolenie. I Jezus reaguje na to w niesamowity sposób, bo przecież Jezus mógłby dokonać najwspanialszej egzegezy pism, mógłby przedstawić mu setki przykładów ze Starego Testamentu, mógłby przytoczyć przynajmniej 300 przykładów szczegółowych zapowiedzi, kiedy się pojawi Mesjasz, kim on będzie i jaki będzie. Jezus pomija to wszystko, pomija gwiazdę betlejemską, pomija mędrców ze wschodu, pomija wszystko i mówi tylko jedną rzecz do uczniów Jana. Idźcie i oznajmijcie Janowi, co czynię. Bo najwyraźniej jego uwaga jest skupiona na czymś innym. Jeśli ten, który był największym z tych, którzy narodzili się z niewiast, potrzebował ostrzeżenia, Jezus zapala mu tą czerwoną lampkę i mówi, Janie, musisz to zakończyć dobrze. O ileż bardziej my musimy zwrócić uwagę na to, na co patrzą nasze oczy. Ja znalazłem sekret, jeśli chodzi o to, w jaki sposób być nieustannie zachęcony w Bogu. Skupiać się na tym, co Jezus uczynił, co czyni, a nie koncentrować się na tym, czego nie uczynił. Za każdym razem, kiedy skupiamy się na tym, co Jezus czyni i opowiadamy te wspaniałe świadectwa i to, co pastor jeszcze w czasie modlitwy wypowiadał, to dziękczynienie za każde świadectwo Jego wspaniałego działania. Za każdym razem będziemy wzrastać. Lecz Jezus mówi do Jana, uważaj, żebyś się nie potknął. Kończysz swoje życie. Musisz zakończyć je dobrze. Dlatego, że za każdym razem, kiedy będziemy skupiać się na tym, czego Jezus nie uczynił, czego Bóg nie uczynił, jesteśmy bliscy potknięcia. Nie ma na tej sali osoby tak ugruntowanej w Bogu, tak pełnej wiary, która kiedy będzie koncentrować się na tym, czego Jezus nie uczynił, nie potknie się. Bo nawet najwięksi z największych mogli się potknąć. Pod koniec 13 rozdziału tej samej Ewangelii czytamy relację o tym, jak Jezus był w Nazarecie. I tam jest bardzo interesująca historia, dlatego że Jezus przemawiał w ich synagodze i kiedy przemawiał do nich w synagodze i opowiadał, że Duch Święty jest nad nim, namaścił go, żeby ogłosić ślepym przejrzenie, jeńcom wyzwolenie, aby ogłosić miłościwy rok Pana, tam jest napisane w Ewangelii Marka, że ich serca przyświadczały, coś się w ich sercach wydarzyło. Mówili, to jest Mesjasz, to Duch Święty poświadczał tą prawdę w ich sercach i mówili, dziwili się słowom łaski, które on głosił. Lecz później, wiecie co, powstaje to coś w sercu i mówią, zaraz. Czy nie jest to czasem syn Marii i Józefa? Jest tak niesłychanie istotne, abyśmy byli w stanie uhonorować obecność Ducha Świętego na innej osobie. Dlatego, że kiedy powstaje duch niewiary, wszystko rujnuje. I Jezus nawet powiedział, że faryzeusze są w stanie unieważnić moc Bożego Słowa poprzez swoją niewiarę. I tam jest napisane, że on w Nazarecie nie był w stanie uczynić wiele cudów z powodu ich niewiary. Tylko niektórych z nich uzdrowił. Wiecie, chcę powiedzieć to jako zachętę, nie jako oskarżenie, ale jest wiele kościołów, którzy są na nazareńskim poziomie wiary. Tylko niektórych z nas Bóg uzdrawia. Ale chcę to powiedzieć jako zachętę, dlatego że Bóg dla nas ma więcej. Bóg dla nas ma więcej. On ma zawsze więcej. Boże Słowo nam mówi o tym, że rozwojowi Jego Królestwa nie będzie końca. Tak myślmy o sobie. Tak myślmy o tym zborze. To jest zbór, który się będzie rozwijał i końca tego rozwoju ma nie być. Ma nie być. W jednej ze szkół biblijnych całkiem niedawno pewna dziewczyna miała wizję. W tej wizji Bóg zabrał ją na salę tronową w niebie. Bóg siedzi na tronie. Dziewczyna staje przed Nim. Bóg ma rozłożoną księgę na swoich kolanach. I Bóg się jej pyta, czy chcesz wiedzieć, co czytam? Ona mówi, tak Boże, chciałbym wiedzieć, co czytasz. A Bóg jej mówi, czytam księgę wszystkich przebudzeń, które do tej pory miały miejsce na ziemi. Czy chcesz, żebym ci coś przeczytał? Ona mówi tak. Chciałbym, żebyś mi przeczytał coś o przebudzeniu z lat 2000. Wtedy Bóg się do niej uśmiechnął i wiecie, co powiedział? I powiedział jej, aha, masz na myśli to, które się nigdy nie zakończyło. To jest nasz czas. Cóż za czas, w którym żyjemy, bracia i siostry? Jest więcej rzeczy, o których możemy marzyć, niż z powodu tych, które możemy być przygnębieni. Jan Chrzciciel jest uwięziony, jest bliski śmierci. Herod, który ulega temu politycznemu duchowi, temu kwasowi Heroda, robi to, co wydaje mu się polityczne. To znaczy, ponieważ obiecał zrobić cokolwiek, o co go dziewczyna poprosi, no to ponieważ poprosiła o głowę Jana Chrzciciela, no to nawet wbrew sobie, to jego skażone sumienie nawet pogwałcił i zrobił to, o co ona prosiła. I największy z tych, którzy się narodzili z niewiast, staje się przedmiotem igraszek. Ludzie, ten człowiek jest królem, on mógłby powiedzieć, on mógłby zadecydować. Nie, nie wolno tego zrobić Janowi Chrzcicielowi. Nie. Ze względu na współbiesiadników, on się zgodził. Wyobrażacie to sobie? Największy z tych, którzy się narodzili z niewiast, ginie w taki sposób, moglibyśmy powiedzieć w haniebny sposób. Wielki człowiek, wspaniały Boży mąż. Dziwne, że był największym ze starotestamentowych proroków, chociaż nie widzimy w jego dziele tego wszystkiego, co widzimy w dziele Eliasza, tych wszystkich przejawów mocy. Nie widzimy tych niebiańskich wizji, które były w życiu Eliasza, w życiu Ezechiela. Nie widzimy snów i wizji, tak jak w życiu Daniela, ani prorost w życiu Izajasza. A jednak Bóg wiedział, co to znaczy dla człowieka powstać po 400 latach kompletnej duchowej ciszy, kiedy nie pojawiło się ani jedno prorocze słowo. Kompletna pustka duchowa. Wiedział, co oznacza wstać jako człowiek, jako prorok i zwiastować nadejście Pana, że za mną idzie ten, któremu nie jestem gotów butów zawiązać. W tej duchowej pustyni. Głos wołającego na pustyni. I wiedział, jak niesamowitą rolę odegra Jan Chrzciciel, przygotowując drogę na nadejście Pana, który wszystko zmieni. I ten Jan Chrzciciel, największy ze starotestamentowych proroków, największy z ludzi, którzy się narodzili z niewiasty, ginie w taki sposób. Gdy Jezus o tym usłyszał, 13 werset, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce puste na osobność. Co nam to mówi? Myślę, że mówi nam to, że to wydarzenie musiało Jezusem dogłębnie wstrząsnąć. Jezus, tak jak Jan Chrzciciel miał to poczucie straty, że Jezus nie nadchodzi, że Mesjasz, który przyszedł, aby wyzwalać z więzów, nie wyzwala jego więzów. Jezus, kiedy dowiaduje się o tym, co się stało z Janem Chrzcicielem, musi iść na górę. Dlaczego? Bo to pierwsze, co robisz, kiedy doznajesz straty. Znaleźć czas sam na sam ze swoim tatą w niebie. Do czasu, aż przywróci pokój w twoim sercu. Do czasu, aż usłyszysz jego głos, jego zapewniające słowo, że on jest ciągle Bogiem na tronie. Że on jest tym, który włada, ma wszystko pod kontrolą. To musiało wstrząsnąć światem Jezusa, dlatego że pamiętamy o tym, że Jezus mówił tylko to, co słyszał, że Ojciec mówi, i czynił tylko to, co widział, że Ojciec czyni. A pomimo tego, mimo że bardzo kochał Jana, swojego kuzyna, nie przyszło ani jedno prowadzenie od Boga, nie przyszło ani jedno słowo od Boga Ojca, aby iść i uwolnić Jana. I Jan ginie w tak haniebny sposób, zostaje zamordowany przez króla Heroda. Jezus idzie sam na osobność, aby spotkać się ze swoim Ojcem. Wiecie, musimy się karmić tym, co Bóg czyni, a nie tym, czego nie uczynił. I to jest bardzo trudne zadanie, ponieważ powiem wam taką historię. To są sytuacje, które dotarły do mnie z różnych części świata. Kilka takich sytuacji. Chrześcijanie zostają zgromadzeni przez nieprzyjaciół, tak? Przez muzułman, ktokolwiek, przez jakichś wrogich partyzantów. Zostają ustawieni w szeregu. Bandyci wyciągają pistolety, karabiny, strzelają do nich. Chrześcijanie padają na ziemię. Bandyci odchodzą, chrześcijanie powstają, mają dziurę w przedniej części koszuli, w tylnej części koszuli, ale ich ciało jest nietknięte. Ale powiem wam o drugiej historii, kiedy chrześcijanie giną faktycznie i wiele kończy swoje życie właśnie w taki sposób jako męczennicy, którzy umierają za wiarę. Tak jak w zeszłym roku chyba była historia takiego koreańskiego pastora w Afganistanie. I teraz na czym polega wyzwanie? Jesteś na nabożeństwie albo jesteś w grupie osób wierzących. I teraz stoisz obok osoby, która chlubi się właśnie tym, że jest kimś krewnym kogoś z tej pierwszej historii. Kogoś, kogo Bóg zachował. Kogoś, kogo Bóg uzdrowił. Kogoś, którego problem Bóg rozwiązał. Lecz ty modliłeś się, wojowałeś, modliłeś się i błagałeś, a w twoim przypadku to się nie stało. Jest tak łatwo, aby duch rozczarowania, duch urazy wzbił się w górę i zaczął panować w naszym życiu. I wtedy zadajemy sobie to pytanie, dlaczego? Dlaczego? I pytamy je do końca naszego życia. Na tym nawarstwiają się różne rzeczy w naszym życiu, a my ciągle jeszcze tkwimy w tej jednej sytuacji, która tak bardzo nas dotknęła. Jest to wtedy nam bardzo trudno z tego wydobyć się, ponieważ nasz wzrok jest skierowany na to, co Jezus nie uczynił, a nie na to, co Jezus uczynił. Jezus wstępuje na górę i modli się i spędza czas z Ojcem. Nasza strata jest jak ziarno. Można je zakopać, można je nawodnić naszą modlitwą i wtedy ona wyda swój plon, wyda owoc. Ale możesz wziąć swoją stratę, przypatrywać się jej przez całe życie, narzekać nad nią, kontemplować nad nią nieustannie, obracać ją w palcach i będziesz nią żyć. Ona będzie powoli zatruwać całe twoje życie, zatruwać relacje z innymi ludźmi. Ale jeśli zakopiesz to w modlitwie, umożliwiasz Bogu dokonanie Jego sprawiedliwości w twoim życiu. Bo naszym zadaniem, kiedy mamy stratę, powinniśmy ją przynieść tak jak Jezus, kiedy wszedł na górę do swojego Ojca i złożyć tą stratę u stóp Boga i powiedzieć: Panie, przynoszę Ci moją stratę. I musimy zastanowić się, jak mądrze wykorzystać nasze straty w tych wszystkich sytuacjach, kiedy nie doświadczyliśmy Bożego przełomu, jeśli chodzi o uzdrowienie, nie doświadczyliśmy Bożego przełomu, jeśli chodzi o znalezienie pracy i wiele innych rzeczy. Kiedy przychodzimy przed Boży tron, kładziemy to przed naszym Bogiem i mówimy: Boże, kładę tą stratę przed Tobą. Nie wypieram się. Traktuję to jako stratę. Nie nazywam straty błogosławieństwem. Ale jednocześnie podejmuję decyzję. Przyjście do Boga w takiej sytuacji obejmuje, wierzę, dwie rzeczy. Po pierwsze, podejmujemy decyzję, mówimy: Boże, nie będę Ciebie oskarżał w swoim sercu. Nie będę żywił urazy wobec Ciebie. Nie będę obwiniał Ciebie za to, co się stało, ponieważ Ty jesteś Bogiem. I druga rzecz, która wierzę, powinna się wtedy dokonać, to jest to, że jestem gotów przyjąć Jego pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie. Śpiewamy taką pieśń czasami: pokojem moim Bóg. Bóg jest pokojem. Jehowa Shalom. On jest księciem pokoju. Jeśli przychodzę do Boga i mówię: Panie, jestem gotów przyjąć pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie, to oznacza, że musimy Bogu pozwolić przekroczyć nasz poziom zrozumienia. Jest miejsce, do którego jesteśmy w stanie naszym zrozumieniem sytuacji dotrzeć, ale od pewnego momentu nie rozumiemy, dlaczego i jak to się stało, to co się stało. I naszym zadaniem polega na tym, żeby pozwolić Bogu wejść tam, gdzie nie sięga nasze zrozumienie i zrezygnować z naszego prawa do zrozumienia i pozwolić Bogu wejść tam, gdzie nie rozumiemy i powiedzieć: Panie, jestem gotów przyjąć pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie. Rezygnuję z mojego prawa do wyjaśnień. Rezygnuję z mojego prawa do pytania dlaczego, ponieważ Ty jesteś Bogiem. I zapewniam Ciebie, bracie i siostro, że jeśli Bóg będzie miał wstęp do Twojego serca na podstawie Twojej ufności i wiary, że Bóg wie, co robi, kiedy pozwolisz Mu wejść tam, gdzie nie sięga Twoje zrozumienie, dlaczego i jak to się mogło stać, to wtedy Bóg z tego miejsca pociągnie Cię do siebie i wtedy da Ci poznanie, dlaczego tak się stało. Widzicie, my nie wierzymy dlatego, że coś poznaliśmy. Ale najpierw wierzymy, a później poznajemy. List do Hebrajczyków mówi, przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane. Ja nie mówię o tym, że nasze chrześcijaństwo ma być nierozumne. Ja mówię o sytuacjach takich, w których wielokrotnie Bóg będzie oczekiwał od nas, żebyśmy podążyli za Nim drogą, której nie rozumiemy. W przeciwnym razie wiara byłaby zbędna. I właśnie przed tym ostrzegał Jezus Jana. I kiedy Jezus stoi na górze, kiedy się modli do Boga, zanim tam doszedł, jeszcze ujrzał mnóstwo ludu, ulitował się nad ludem i w drodze do załatwienia swoich spraw z Ojcem usługuje tym, którzy mają potrzeby. I kiedy te potrzeby zostają załatwione, w pewnym momencie Jezus mówi, dość, starczy, teraz jest mój czas z Bogiem. To tak bardzo istotne, abyśmy w wirze tych wszystkich rzeczy, które powinniśmy robić, które należałoby zrobić, kiedy widzimy nawet całą masę potrzeb innych ludzi, żebyśmy nie zapomnieli o tym, że moc do naszej służby wśród innych wiąże się z jakością naszego czasu z Bogiem. Więcej Jezusa. Więcej Boga. Głębiej. Mocniej. Jeszcze głębiej. Jeszcze mocniej. Kiedy Jezus schodzi z góry, coś się zmienia. Kiedy Jezus schodzi z góry, czytamy o tym w 34 i 36 wersecie, gdy się przeprawili, przybyli do ziemi Genezaret, Jezus w tym czasie zszedł z góry, szedł po wodzie, nie jako pokaz, to był bardzo praktyczny środek transportu, wtedy wodolotów nie było, szedł do nich i kiedy przeprawili się na drugą stronę, poznali go mężowie onej miejscowości, roznieśli wieść po owej okolicznej krainie i przyniesiono do niego wszystkich, którzy się źle mieli. I prosili go, aby mogli się dotknąć szaty jego, a którzy się dotknęli go, zostali uzdrowieni. A więc musimy naszą stratę przynieść do Boga mądrze i użyć jej mądrze. W przeciwnym razie będzie ciebie zatruwać. Jeśli tą stratę przyniesiesz do Boga mądrze i powiesz, Panie, ja wiem, że to nie Ty dajesz raka. Panie, ja wiem, że to nie Ty odbierasz życie przedwcześnie. Ja wiem, że to nie Ty pozbawiasz przyjaciół, pozbawiasz pracy, pozbawiasz dochodów. Ale tą stratę kładę przed Tobą, jestem gotów przyjąć Twój pokój, który przekracza moje zrozumienie. Nie wiem, dlaczego stało się to, co się stało, ale chcę powiedzieć, że Ty jesteś Bogiem. I chcę Cię przeprosić za moją niewiarę. Chcę Ci ufać bez względu na wszystko. Chcę Ci ufać bez względu na sytuację w moim życiu, na okoliczności, które tak bardzo mnie dotykają. Chcę wyznać, że Ty jesteś Bogiem. I wiesz, co robisz. I wiem, że choroba nie pochodzi od Ciebie. Jako lekarz mogę Wam powiedzieć, że nie mam co do tego wątpliwości, że choroba nie pochodzi od Boga. Za dużo cierpienia widziałem, żeby przypuszczać, że choroba może być od Boga. Wiecie, ludzie czasami mówią, że Bóg zesłał jakąś chorobę i jednocześnie biorą wszystkie lekarstwa, żeby tej woli Bożej przeczyć. Mnie to zawsze zadziwia. Mówią, widać taka wola Boża, ale jednocześnie łykają pastylki, poddają się różnym procedurom medycznym po to, żeby tej woli Bożej zapobiec. To jest dla mnie absurd, to jest zagadka. Może ktoś to kiedyś wyjaśni. Dla mnie to nie ma żadnego podłoża logicznego. Abyśmy mogli przyjść przed Boży tron i powiedzieć, Panie, jak to jest, że można dojść do takiego miejsca w Tobie, że każdy, kto się mnie dotknie, może zostać uzdrowiony, bo Ty jesteś we mnie. Jak to jest, że każda osoba, której świadczysz, wstrząsa z jej życiem? Jak to jest, że w każdej dziedzinie Twojego życia widać symptomy Bożego Królestwa? Jak dojść do takiej relacji z Bogiem, że kiedy dajesz, za każdym razem pojawia się owoc, że każde Twoje dziecko służy Bogu, że każdy Twój wnuk służy Bogu, że kiedy idziesz, zawsze celujesz w dziesiątkę i strzelasz celnie? Jak to jest? Tam powinno być skupiona nasza uwaga właśnie, w tym kierunku iść, razem z Bogiem. To się dzieje w przypadku Jezusa, który miał swój czas z Bogiem. Powoli już kołuję, za chwilkę lądujemy. Wierzę, że jesteśmy przeciętną grupą chrześcijan. A to oznacza, że są wśród nas tacy, którzy mają z tym kłopot. Dlatego, że kiedyś coś się stało i od tego momentu narosły rzeczy w naszym życiu, które powodują, że za każdym razem, kiedy sytuacja zabrzmi podobnie albo wygląda podobnie, natychmiast diabeł wyciąga nam z przeszłości sytuację, która wzbudziła w nas urazę wobec Boga i mówimy, Panie, jak mogłeś? Jeśli Ty jesteś Bogiem miłującym, dlaczego do tego dopuściłeś? Dlaczego odebrałeś mi moją bliską osobę? Dlaczego nie uzdrowiłeś? Dlaczego nie rozwiązałeś problemu pracy? Dlaczego nie rozwiązałeś problemu w moim małżeństwie? Tak wiele sytuacji, nawarstwia się na to tak wiele różnych rzeczy. I kiedy Jezus przychodzi, Jezus pragnie powiedzieć Ci tak. Zostawmy to. Wejdźmy razem do miejsca, gdzie jest problem. Przebijmy się przez te wszystkie warstwy. Dlatego, że ponieważ chcę zająć się Twoim problemem, chcę, abyś dzisiaj poznał miłość Jezusa. Abyś poznał miłość swojego Taty w niebie. Dlatego, że dokładnie wie, Ty nie chcesz do tego wracać, ale Jezus chce wracać do tego miejsca po to, żeby Cię uzdrowić. Nie ma innej rady. Nie ma innego lekarstwa. Pozwolić Bogu wejść tam, gdzie najbardziej boli. Dlatego, że tam, gdzie najbardziej boli, jest miejsce, gdzie Duch Święty będzie dzisiaj działał. Wiem, że ta prawda dotyczy nas wszystkich, bo to jest dla nas wszystkich ważne. Ale wiem i widzę po waszych reakcjach też, że są wśród nas osoby takie, dla których to stanowi w życiu problem. Jeśli czujesz, że w tej kwestii potykałeś się w życiu wiele razy, jeśli czujesz, że w tej właśnie dziedzinie swojego życia kulejesz nieustannie, chcesz, żeby było inaczej, ale ciągle na nowo i na nowo powstaje ten duch urazy, powstaje ten duch zgorszenia Bogiem. Jak Bóg mógł coś takiego zrobić? Uraza wobec Boga, uraza wobec innych. Jak mogli na to pozwolić? Jak nie mogli zadbać o to? I chciałem Cię prosić, jeśli jesteś na tym miejscu, jeśli czujesz, że kulejesz w tym miejscu, w tej dziedzinie swojego życia, chciałbym, byś teraz powstał. Tam, gdzie jesteś. Bardzo proszę. Powstań tam, gdzie jesteś. Dziękuję. Ludzie wstają na całej sali, u góry też. Dzięki Jezu. Dziękuję Wam bardzo za Waszą odwagę. Dziękuję Wam bardzo za to, że powstaliście. I przez to wyraziliście, jak bardzo ważna dla Was jest ta sytuacja. I mówicie, Boże, ja pragnę odnieść w tym zwycięstwo. Chciałbym, byśmy wszyscy razem i ci, którzy stoją, ci, którzy siedzą, abyśmy zamknęli na chwilę nasze oczy. Chciałbym, żeby ta sytuacja była jak najmniej krępująca dla osób, które wstały. I chciałbym zwrócić się do tych wszystkich osób, które wstały. I proszę Was bardzo o to, abyście nie nazywali tego, co zrobiliście, błędem, że obwinialiście Boga. Ale grzech powinien zostać wyznany jako grzech. I chciałbym, abyście swoimi słowami modlili się mniej więcej tak w tej chwili. Panie Jezu, ja przepraszam Ciebie za to, że obwiniałem Ciebie w swoim sercu. Przepraszam Ciebie za to, że w tym całym bólu, który znosiło moje serce, przypuszczałem, że nie troszczysz się, że mnie nie kochasz. I dzisiaj wyznaję to jako grzech, ponieważ nie widziałam do końca Twojej dobroci. Ja przyjmuję w tej chwili pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie. I modlę się, Boże, o to, abyś przebaczył mi ten grzech. Abyś wybaczył mi moje złe postępowanie, mój zły sposób myślenia. I proszę Cię teraz, Boże, Ojcze, o łaskę, aby moje serce od tego momentu zaczęło już myśleć inaczej. Wyrzekam się tego ducha niewiary. Wyrzekam się tego ducha zgorszenia i zgorzknienia. Wyrzekam się tego ducha urazy wobec Boga, urazy wobec innych. I Panie, modlę Ciebie o dar pokuty, aby moje serce odtąd było skupione na tym, co Ty czynisz. Aby mój wzrok był skupiony na tym, co czynisz, a nie na tym, czego nie czynisz. W imieniu Jezusa Chrystusa modlę się o to. Amen. Amen. Teraz chciałem, aby ci, którzy siedzą, aby otworzyli oczy, abyście rozejrzeli się dookoła, gdzie są ci ludzie. I bardzo proszę, ja wierzę, że ci, którzy wstali, wierzę, że dzisiaj jako ciało Jezusa Chrystusa tutaj w Jastrzębiu Zdroju powinniśmy wziąć na siebie odpowiedzialność i zatroszczyć się o wasz problem. Dlatego bardzo proszę osoby, które są wokół nich, aby się wokół nich zgromadzili. To są wasi bracia, wasze siostry w Panu. Okażmy miłość. Potem poznają, że jesteśmy Jego uczniami, jeśli miłość wzajemną będziemy mieć. A więc otoczcie ich ramieniem. Połóżcie na nich swoje ręce. Wstańmy wszyscy, a ci, którzy są obok, połóżcie na nich swoje ręce. Otoczcie ich ramieniem i módlcie się o nich. I chciałbym prosić Was, aby to były odważne modlitwy. Nie chciałbym, aby to było żadne mamrotanie pod nosem. Niech to będą prorocze modlitwy, głośne, odważne modlitwy. Panie, prowadź ich do uwolnienia w tej kwestii. Panie, prowadź ich do wyzwolenia w tej dziedzinie ich życia. Módlcie się o nich tak, jakbyście chcieli, żeby się o was modlono. Z takim samym zaangażowaniem. Potraktujcie tą sprawę jako własną. Na tym polega wstawiennictwo, że stajemy w sytuacji tej drugiej osoby. Panie Jezu, ja modlę się, aby Twój Święty Duch wstąpił teraz. Aby wstąpił w szczególny sposób. Aby leczył, aby dotykał. Panie, jeśli potrzebne jest fizyczne uzdrowienie, chcemy tego. Wołamy o to i pragniemy Twoich uzdrowień na tym miejscu. Uzdrowienia serca, uzdrowienia ciała, Jezu. Ty jesteś dobrym Bogiem, który zleczy. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty chodziłeś dobrze. Chodziłeś wokół, czyniąc dobrze, uzdrawiając wszelką chorobę, wszelką niemoc. Uzdrawiałeś wszystkich udręczonych przez diabła. A powód był jeden, bo Bóg był z Tobą. I wierzymy, Panie, że dzisiaj Bóg jest z nami. I to samo chcemy doświadczać tutaj. Módlmy się, módlmy, nie przerywajmy tego. Módlmy się głośno, niech to nie będą zdawkowe modlitwy. Nie zgadzamy się na to, aby nasi bracia i siostry cierpieli z tego powodu. Nie zgadzamy się, aby diabeł zwyciężał w ich życiu w tej dziedzinie. Modlimy się i błogosławimy ich. Duchu Święty, stąp na nich. Duchu Święty, stąp na nich w tej chwili, Jezu. Twoje błogosławieństwo nad nimi. Twoje błogosławieństwo nad nimi. Wy, którzy stanęliście, módlcie się. Panie, pozwalam Ci wejść tam, gdzie nie sięga moje zrozumienie. Wyznaję, że jesteś dobrym Bogiem. Wyznaję, że jesteś zawsze dobry. Jesteś lepszy niż się spodziewałem. Jesteś lepszy niż przypuszczam. Wyrzekam się tego ducha niewiary. I ogłaszam Twoje zwycięstwo. Jesteś zawsze, zawsze, zawsze dobry. Jesteś zawsze, zawsze dobry. Halleluja. 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 Bóg często działa tak, że są łzy. Nie wstydźmy się tych łez. Te łzy oczyszczają nas. Panie, dziękuję Ci za ten przywilej, że możemy się modlić jedni o drugich.